Nagranie pobrano z serwisu www.misja-bisk.org.
Kiedyś chodząc po kolędzie, trafiłem do domu starszego pana. Miał piękną, siwą brodę, lepszą taką niż ja. I ponieważ w kartotece parafialnej nie było daty jego urodzenia, poprosiłem o przyznanie się, ile też ma lat. I pytam się, no ile to ma pan lat, bo tutaj ani wiosny nie zapisane, ani jesieni pana życia. On wtedy mówi, ja mam 15 lat. Spojrzałem, sędziwy człowiek, siwa broda, to jakoś proces starzenia był bardzo szybki. I on od razu wtedy prostuje, wie ksiądz, tak naprawdę to mam 75, ale wie ksiądz, te 60 lat mojego życia nie mogę się nim wcale pochwalić. To wielki czas i stracony czas. Od momentu, kiedy stałem się człowiekiem wierzącym, kiedy zaufałem Panu Bogu i zacząłem żyć inaczej, to tego czasu dopiero liczę swoje lata. I tak naprawdę to ja mam 15 lat. Drodzy bracia i siostry, słuchacze, Radio Rodzina, chcemy się dzisiaj zatrzymać na tajemnicą wiary człowieka. To prawda, że wielu z nas ma tą wiarę piękną i wspaniałą i nie ma z nią żadnych kłopotów. Ale spróbujmy powadzić się samym sobą, porozważajmy, jak to jest, jak ona w sercu człowieka żyje i czym żyje. Bardzo często się słyszy, że wiara to jest coś mglistego, coś niepewnego. Coś, co nie można zobaczyć, czego nie można doświadczyć. No można o niej mówić, ale w przeciwieństwie do wiedzy jest czymś mglistym, niewyraźnym. Bardzo często preferuje się wiedzę jako coś, co powinno mieć miejsce. Tytuły, doktory przed nazwiskiem świadczą o wielkiej inteligencji człowieka. I wtedy, kiedy ktoś chwali się swoją wiarą i opowiada to, jakoś to nie jest realne, nierzeczywiste. A prawdą jest, drodzy bracia i siostry, że wiara w życiu człowieka jest czymś pierwotnym. Czymś, co istnieje od samego początku. Proszę spojrzeć na dziecko, które czymś wystraszone zaczyna płakać. Matka to dziecko przyciska do swojego serca i co się dzieje? Ten mały brzdąc przestaje płakać, bo wierzy, że w ramionach swojej matki jest bezpieczne. Nie ma jeszcze takiego doświadczenia i wiedzy, ale wierzy, że w ramionach matki jest bezpieczne. Niech przyjdą do domu różne wujki, ciotki, ktoś tam jeszcze i przekupują takiego brzdąca różnymi zabawkami. Kiedy matka wyciągnie swoje ramiona albo ojciec, to dziecko pójdzie tam, bo wie, że w tych ramionach jest bezpieczne. Jak to jest, kiedy Tomek spotyka Agnieszkę albo Sasza, Maszę, fiołkowe oczy, serce, palpitacje dostaje, krew krąży szybciej. On tak naprawdę nie wie, co za przyszłość czeka z tą osobą? Nie wie, ale wierzy, że ta osoba została jemu postawiona, aby przejść przez życie z nią razem. I w tym zaufaniu mówi swoje sakramentalne tak. Czy tak nie było? Czy tak nie było, kiedy staliście na ślubnym kobiercu, kiedy zaufaliście sobie? Sportowiec, który próbuje na treningach swoje siły, męczy się. Ale dlaczego? Dlatego, że wierzy, że efektem tego będzie jego skok, może takiego jak naszych skoczków teraz. Jeśli pacjent przychodzi do szpitala i lekarz by od razu powiedział, panie, z tym to nie ma co nawet walczyć. Wczoraj takiego jednego przywieźli, już nogami do przodu rano wyjechał. Panie, zostawiamy to. To pewnie ten pacjent w swojej takiej otwartości, zabitą nadzieją, pewnie i tak by się zdarzyło. Ale przychodzi z nadzieją, z wiarą, że stamtąd wróci zdrowy. I tak, drodzy bracia i siostry, możemy sobie mnożyć. Nasza wiara, nasze zaufanie do człowieka, do drugiej osoby jest czymś naturalnym od samego początku. I tak naprawdę w sercu każdego z nas także istnieje wiara nadprzyrodzona, która jest naturalna i która wychowana w odpowiednim środowisku będzie silna i piękna. Albo może być utracona na jakimś etapie. Jeśli chodzi o wiedzę, ileż jest teorii? No w końcu jak ten świat powstał? Fizyka ma swoją teorię, biologia, chemia. Każda z dziedzin niemalże jest matematyczna teoria powstania świata. Ale są to teorie i hipotezy. prawdopodobieństwa. Jesteśmy tacy mądrzy, zdobywamy kosmos, wpływamy w głębiny, a kiedy chodzi o raka, jesteśmy bezradni. Kiedy chodzi o gangrenę XX wieku, AIDS, jesteśmy bezradni, chociaż tyle w nas mądrości, już osiągniętej wiedzy. Wiara, drodzy bracia i siostry, jest czymś pierwotnym w życiu człowieka. Jest wielką łaską, którą otrzymujemy od Pana Boga. I tak naprawdę ten Pan Bóg nie przymusza nas do tego, żeby wierzyć, ale chce usłyszeć swoją odpowiedź, naszą odpowiedź. Pan Bóg zwraca się z wielką miłością do każdego z nas i proponuje nam nowe życie. Życie z kręgosłupem, z radością, z tym wszystkim, co w sercu jest bogactwem dla człowieka. I tą odpowiedzią człowieka jest właśnie wiara, albo głęboka, albo chwiejna. Na kartach Pisma Świętego nieustannie będziemy spotykać postacie, które będą nas uczyły wiary. Dlatego dzisiaj w tej pierwszej części pokazywałem Biblię, bo jest to księga wiary dla każdego z nas. Nie wspaniałe romanse, nie seriale telewizyjne, ale tam są bohaterzy wiary, którzy pokazują, jak żyć, jak postępować. Abraham w swojej wielkości z jednej strony, a także i uniżości wobec Pana Boga, decyduje się na posłuszeństwo tylko dlatego, że wierzy, że Bóg, wysyłając go z Ur Chaldejskiego, ma dla niego jakiś plan, jakąś przyszłość. I pozostawia swoich przyjaciół, zabiera rodzinę i decyduje się na wymarsz do ziemi, której wcale nie zna. Ale tylko dlatego, że ta ziemia jest obiecana przez Pana Boga. I w swojej starości, chociaż już nie miał żadnych szans, patrząc na biologię jego, był starcem, na potomstwo i pewnie umarłby w pohańbieniu, nie mając możliwości przekazania swojego dziedzictwa potomkowi. I kiedy przychodzi do niego anioł i mówi, że za rok o tej porze, kiedy przyjdę do ciebie, będziesz miał syna, to mógł tylko uśmiechnąć się. No ja, taki starzec, nawet nie wypada. Ale ufał, że Pan Bóg jest większy niż jego niemoc. I stąd rzeczywiście z zaufania wypływa ten wielki dar w postaci Izaaka, gdzie jeszcze raz Bóg, próbując jego wiarę, nakazuje mu ofiarować go. I Abraham jeszcze raz próbuje, chociaż nie rozumie do końca, to próbuje w zaufaniu jeszcze raz potwierdzić, że ufam Ci, Panie Boże, chociaż nie rozumiem. Dla nas taką piękną postawą posłuszeństwa wobec Pana Boga zaufanie jest Maryja. Cóż mogła 15-17-letnia dziewczyna znać o małżeństwie, o swojej przyszłości? Cóż mogła zrozumieć, jak mogła zrozumieć słowa anioła, które mówi, oto staniesz się matką Syna Bożego? Ale skoro tym adresatem był Pan Bóg, który kierował słowo, to jemu zaufała i mówi swoje fiat. Niech mi się stanie według Twego słowa. Wiara, drodzy bracia i siostry, jest przylgnięciem do tego, co mówi Pan Bóg, całym sercem. Jeśli coś nas oddziela, to w tą pustkę, w tą przestrzeń, wejdzie zawsze grzech albo coś innego i będzie nas oddzielało jeszcze bardziej. A jeśli człowiek przylgnie i zaufa, to ta łączność powoduje, jak to Rosjanie mówią, z kim powiedziesz sa, ty wona bierzesz sa, a po polsku z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeśli przebywam w obecności Pana Boga, to będę do Niego podobny. Jeśli uciekam w inne środowisko, w inny świat, to będę też i do Niego podobny, do tego świata, ale nie do Pana Boga. Z kim przestajesz, takim się stajesz. I stąd wiara jest odpowiedzią na to zaproszenie Pana Boga, na to, co nam proponuje przez swoją naukę, przez swoje prawo. Wiara jest pewna, dlatego że autorytetem jest sam Bóg, który nie kłamie, który nie oszukuje, który nie ma 1 kwietnia i 1 aprylis, bo chodzi o życie ludzkie i chce tego dobra dla każdego z nas. I chociaż prawdy wiary są czasem trudne, niejasne, no jak sobie wyjaśnić prawdę Trójcy Świętej? No koniec, kropka. Nie mogę pojąć swoim ograniczonym umysłem wielkości Boga. No jak to jest możliwe, żeby stworzenie chciało ogarnąć stwarzającego? I dlatego ta przepiękna modlitwa dziecka: Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, boś Ty dobro nieskończone. Pokorna modlitwa wobec Pana Boga wtedy, kiedy pewnych prawd nie rozumiemy i może czasem nauki. Nie można przymusić człowieka do wiary. Nawet dziecko, jeżeli będziemy prowadzili do kościoła i salali na kolana, to ono będzie się buntowało. Ale jeśli ono widzi świadectwo, że się ktoś dzieli i pokazuje, że dla niego to jest wartość, to wtedy jest zupełnie inaczej. W Rosji taką wielką tragedią babuszek, jak to nazywam, które obsługuję, do których dojeżdżam, jest to, że właśnie ich dzieci zostały okradzione z wiary, którą wlali ich rodzice. Tak wiele razy, kiedy siadało się przy kartoszce, czyszcząc na obiad, te panie ze łzami w oczach mówią: wie ksiądz, największą moją tragedią jest to, że moje dzieci przestały klękać do różańca, do modlitwy, bo w szkole nauczyciele komunistyczni zaczęli się śmiać: co twoja matka wie o Panu Bogu, ona ma 3 klasy, podstawówkę skończoną, zawsze chodziła między krowami, a ty, zobacz, czerwony krawat, ideologia, książeczka. I one teraz dzisiaj mówi, to jest największa tragedia, że nie potrafiłem przekazać tej wiary. Wolność wyboru zależy od każdego z nas, ale zawsze przykład drugiego człowieka będzie dopingował i pociągał do tego, aby iść w tym kierunku. Bo wiara, drodzy bracia i siostry, jest konieczna do zbawienia. Jeśli naszym kresem jest Pan Bóg i jest niebo, jeśli w to wierzymy, to dlatego od tej wiary zależy, czy ten kres, czy tą przyszłość wybierzemy i tam się dobierzemy. Stąd, drodzy bracia i siostry, potrzeba pielęgnować wiarę w sercu człowieka. Każdy z nas musi ją pielęgnować. Tak jak się pielęgnuje urodę, jak się pielęgnuje zdrowie fizyczne, ja to ciągle sobie obiecuję. Obuchowski, będziesz biegał na wiosnę. Jakoś nie widzę po tym brzuchu, żeby to się zdarzało, ale obiecuję sobie kolejny raz. Będę biegał na wiosnę. Trzeba poprawić kondycję. Każdy z nas pielęgnuje różne rzeczy. Dom chce, żeby wyglądał piękniej. Jest pytanie, czy też dbamy o to, aby nasze serce wyglądało pięknie. Aby nasza dusza wyglądała pięknie. Żeby można z tego pięknego serca wydobyć coś i ofiarować drugiemu człowiekowi. I to jest pytanie, czy pielęgnujemy swoją wiarę. I to są dwa, drodzy bracia i siostry, dwie proste rzeczy, a chociaż takie i trudne. Po pierwsze, kontakt z Panem Bogiem. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Więc pierwsze, ofiarowanie Panu Bogu swojego czasu w modlitwie. Jak się wyłączy z prądu wiatrak czy cokolwiek innego, to może siłą rozpędu jeszcze to będzie chodziło przez jakiś czas. Ale pozbawione źródła prądu przestanie się kręcić. I życie człowieka też jest takie. Jeśli przestanie się modlić, to umiera w nim wiara. Jeśli nie znajduje czasu, żeby powiedzieć Panu Bogu swoje małe, krótkie: Panie Boże, dzięki za dzisiejszy dzień, za to, co się zdarzyło. I równocześnie przepraszam, że komuś sprawiłem przykrość, łzę, nie pozwól, abym był taki jutro. Raptem 15 sekund. A jest tu już gest naszego serca. Jeśli czasem ktoś się spowiada, że klepie pacierze, to dlatego, że nie szukał innych form modlitwy. Że nie szukał formy modlenia się psalmami, może śpiewem, może wierszem i dlatego klepie pacierze. Nie wkłada tam swojego serca. A może też i dlatego, że nie próbuje szukać i przylgnął na takim etapie pacierza dziecka i nie rozwinął się tym swoim rozwoju duchowym ani o krok. Tylko pozostał gdzieś tam na etapie komunijnym. A kontakt z Panem Bogiem jest bardzo ważny. Bo z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeśli dzisiaj patrzymy na ten świat i na takich ludzi, jak chociażby i papież, Matka Teresa z Kalkuty, czym zachwycają? Ja pracuję w Nowosybirsku też czasem, do którego dojeżdżam od siebie 400 kilometrów i dane mi jest odprawiać mszę świętą wśród sióstr Matki Teresy z Kalkuty. I przyznaję się uczciwie, że za każdym razem pochylam pokornie głowę przed ich modlitwą. 5:30, one są już w kaplicy, godzina adoracji, żeby zachłysnąć się Panem Bogiem, spotkać się najpierw z Nim, a potem z tą miłością iść i dzielić się z każdym drugim innym człowiekiem. I dlaczego ci ludzie tacy zachwycają, brat Roger z Teze? Bo są ludźmi wiary, którzy chcą się dzielić, są światłem w tym świecie. I myślę, że więcej Matka Teresa z Kalkuty miała reportaży niż Claudia Schiffer i wszystkie inne tam wspaniałe i śliczne kobiety, bo zachwycała swoim sercem, a nie swoim ciałem. I drugą rzeczą, drodzy bracia i siostry, to są sakramenty. Tak jak człowiek wspina się po drabinie, po schodach, to sakramenty są tym, czym my wspinamy się w swoim życiu po stopniach wiary i czym ją umacniamy. Dlatego tak bardzo ważne jest, byśmy nie potrafili traktować chociażby i spowiedzi jako czegoś, co jest nakazane i, przepraszam, odbębnione. Tak bardzo często stajemy na pewnym minimum w okresie wielkanocnym spowiadać się i komunię świętą przyjmować. Ale to jest tylko dostateczne. Czy ja chcę być tylko trójkowiczem, czy chcę być dobrym? Jeżeli jestem minimalistą, to zostanę na tym etapie. Ale jeżeli stać mi na więcej i jestem ambitny, to także w życiu duchowym będę chciał czegoś zupełnie innego, większego dobra. I stąd moje życie sakramentalne jest związane z tej ambicji duchowej, bo chcę je to rozwijać, to życie duchowe. I stąd, drodzy bracia i siostry, tak naprawdę te dwa kroki, modlitwa i sakrament, nieustannie w życiu człowieka są tym, co wpuszcza w nasze życie duchowe żywą krew, taką tętniącą, taką silną, taką mocną, taką burzącą. A jeśli tego nie ma, to człowiek obumiera. Jeśli się tego nie pielęgnuje, to wiara w życiu człowieka będzie obumierała. Stara ścieżka, po której się nie chodzi, ona delikatnie zarasta, ale bardzo sukcesywnie. I tak jest z życiem duchowym człowieka. Jeśli się tego nie pielęgnuje, to też człowiek obumiera. W Rosji bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy tylko dlatego byli niewygodni władzy, bo byli ludźmi wierzącymi, pełni ideałów, coś tworzyli. I takich ludzi komunizm najbardziej się bał. Dzisiaj cała Rosja mówi się, że jest więzieniem bez granic. Rzeczywiście dziesiątki stepów to żywe cmentarze, gdzie zrzucono tych ludzi, nawet bez ogrodzenia, bo widzieli, że i tam zginą. A tylko dlatego, że jedyną ich zbrodnią była wiara. Moje panie bardzo często opowiadają, jak to w czasach prześladowań musiały chować się przed komunistami, którzy patrzyli, czy na święta nie zbierają się gdzieś na modlitwę. Ileż to razy przychodziło im jajka święcone chować między ziemniaki, żeby nie było zauważone. Albo książeczki do nabożeństwa zawijać w jakieś gazety komunistyczne, najlepiej z portretem Lenina, żeby można w ten sposób przemycić się do kolejnego mieszkania i tam się modlić. A raz, drodzy bracia i siostry, i to często opowiadam, bo dla mnie jest to też i motyw do mojej pracy i do trwania na tamtym miejscu, spóźniłem się kilka dobrych godzin. Odwiedzając jedną z wiosek, wyznaczyłem spotkanie na 15:00 i tak staram się mniej więcej dotrzeć. Ale był deszcz i droga 220 kilometrów przez tajgę i potem przez las i przez kołchoz wydłużyła się o te 3 kilometry. Przy normalnych układach nikt by nie czekał. Po 3 godzinach, kiedy wchodzę, z takim zażenowaniem słyszę, że ci ludzie jeszcze się modlą. Czekają na księdza, który przejeżdża raz na miesiąc do nich. I taki zażenowany mówię, przepraszam, że się spóźniłem, ale wiecie, no taka droga, błoto było, samochód nie mógł przejechać. Przepraszam za te 3 godziny. A jedna z pań wstaje i mówi, proszę księdza, myśmy na was 50 lat czekali. To co to są te 3 godziny? Drodzy bracia i siostry, popatrzmy na swoją wiarę, na pielęgnowanie swojej wiary, na swoje serce. Czym ono żyje? Czym ono chce się napełniać? Dobry Pan Bóg proponuje nam same najlepsze rzeczy. Chce napełnić je swoją łaską, swoją miłością, cierpliwością. Postawmy sobie dzisiaj pytanie, czy my chcemy napełnić nasze serce? Niech Pan Bóg pomaga w tej pracy. Amen.
Nagranie pobrano z serwisu www.misja-bisk.org.